Witamy wszystkich na dzisiejszym wykładzie zboru w Chełmie, transmitowanym także online. W dniu dzisiejszym chciałbym podzielić się z braterstwem wykładem pod tytułem Błogosławieństwa Nowego Przymierza. Jako nasz werset, a też ustęp początkowy, weźmiemy Księgę Jeremiasza, rozdział 31, wersety od 24 od 29 do 34. I tam w Jeremiasza 31, od 29 do 34 czytamy takie słowa. W owych dniach już nie będą mówili: ojcowie jedli cierpkie grona, a zęby synów ścierpły. Lecz każdy umrze za swoją winę. Ktokolwiek spożyje cierpkie grona, tego zęby ścierpną. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a grzechu nigdy nie wspomnę. Tak brzmi Jeremiasza 31, od 29 do 34. Mówi on o zawarciu nowego przymierza, czyli nie takiej, dalej wyjaśnia, że nie chodzi o to przymierze, które zostało zawarte z narodem izraelskim, gdy Bóg wyprowadzał go z ziemi egipskiej, zwane przymierzem mojżeszowym czy przymierzem zakonu, bo tutaj werset nas słusznie zauważa, że to przymierze zostało zerwane przez Izraelitów, bowiem nie przestrzegali oni jego warunków. W przymierzu zakonu zobowiązali się do przestrzegania tych wszystkich przepisów, jakie Bóg podał przez Mojżesza, no ale wiemy, jak później było. Raz, z dwóch punktów widzenia możemy na to popatrzeć. Pierwszy punkt widzenia, Żydzi zobowiązali się przestrzegać więcej, niż byli w stanie. Bo apostoł Paweł przecież pisze w Nowym Testamencie, że zakon jest miarą możliwości doskonałego człowieka, a jako, że żaden człowiek nie jest doskonały, to żaden człowiek pochodzący z rodu Adama nie był w stanie doskonale tego zakonu przestrzegać. Więc Żydzi nie byli w stanie przestrzegać tego zakonu. To można by zadać pytanie, to w takim razie po co Bóg im go dał? Przecież wiedział, że nie będą w stanie przestrzegać. No, cel dania zakonu był inny. Lekcja ilustracyjna, że upadły człowiek nie jest w doskonały sposób w stanie przestrzegać prawa Bożego. I druga lekcja, chociaż Izraelici nie byli w stanie doskonale przestrzegać zakonu, ale gdyby się bardzo starali tego zakonu przestrzegać, czyli robili to, co jest ich w mocy, odnieśliby duże korzyści w postaci podniesienia się na wyższy poziom i przygotowania na przyjście Chrystusa i przyjęcie Mesjasza, który podałby im drogę do zbawienia poprzez wiarę, poprzez duchową dyspensację wieku Ewangelii, którą mogliby osiągnąć zbawienie. Cel był taki, jak to pisze apostoł Paweł w Nowym Testamencie, że zakon był nam pedagogiem do Chrystusa, czyli nauczycielem, miał nas nauczyć, przygotować na przyjście Chrystusa, więc miał także praktyczne znaczenie i próby, usiłowanie przestrzegania zakonu było korzystne dla Izraelitów. Wszyscy, którzy to czynili ze szczerego serca, odnosili z tego korzyść. Ale wiemy też, że mówiłem o tych dwóch punktach widzenia. Pierwszy punkt widzenia był taki, że Żydzi nie byli w stanie w 100% przestrzegać zakonu, nawet gdyby się bardzo starali. A drugi punkt widzenia mówi, ale oni się nawet bardzo nie starali tego zakonu przestrzegać. Większość z nich poszła w wypaczenie tego zakonu, a do największych wypaczeń dopuszczali się ci, którzy uważali siebie właśnie za najgodniejszych, za najlepiej przestrzegających tego zakonu, uczeni w piśmie, faryzeusze, którzy byli znawcami zakonu i uważali, że przestrzegają go dużo lepiej niż ten lud pospolity, któremu zarzucali różnego rodzaju przewinienia, co do których nasz Pan demaskował ich, mówiąc im, że to, co zarzucają na przykład jego uczniom, że naruszają zakon, to wcale nie jest zakon, tylko nauka, którą sami wymyślili. Nauka starszych, która wcale nie jest zgodna, nie jest zapisana w zakonie, a czasami przeczy oczywistym stwierdzeniom zakonu. Ale nie będziemy zanurzali się w ten temat, bo nie o tym chciałem dzisiaj mówić. Mówimy tylko o tym, że było stare przymierze, przymierze zakonu, przymierze mojżeszowe, zawarte z domem izraelskim i ono zostało przez Żydów zerwane przez to, że nie przestrzegali jego warunków. Tutaj prorok Jeremiasz już proroczo mówi na wiele setek lat przed przyjściem naszego Pana, że w przyszłości będzie nowe przymierze. I to nowe przymierze będzie wyglądało w ten sposób, że Bóg złoży swój zakon we wnętrzu i wypisze na sercu. Dzięki temu będzie im Bogiem, a oni będą jego ludem. Tutaj pięknie w tym zdaniu, złoży mój zakon w ich wnętrzu i wypisze go na ich sercu, pokazana jest wyższość nowego przymierza nad przymierzem zakonu. Bo zakon to prawo, wiem, że takie jest znaczenie. Nawet część współczesnych przykładów w języku polskim, przykładów w Biblii, rezygnuje ze słowa zakon, które no, we współczesnym języku polskim jest przestarzałym słowem wychodzącym z użycia i zastępuje je słowem prawo, no bo takie jest znaczenie tego. Więc jak tutaj mówię, złożę mój zakon w ich wnętrzu, czyli złożę swoje prawo, ale różnica jest taka, zakon ten stary, to stare przymierze mojżeszowe, jego centralna część, 10 przykazań, była wypisana na kamiennych tablicach. Natomiast tutaj Bóg mówi, że w tym nowym przymierze, ten nowy zakon, czyli to nowe prawo, które da, będzie wypisane we wnętrzu człowieka, na jego sercu. A to oznacza, że taki ktoś, kto ma coś wypisane w sercu, prawo Boże, to znaczy, że on miłuje prawo Boże i jego serce, jego usposobienie jest zgodne z prawem Bożym. Dlatego też będzie tak, tacy ludzie będą ludem Bożym, a Pan będzie ich Bogiem i nie będą musieli siebie pouczać, że poznaj Pana, bowiem każdy będzie go miał w sercu wypisanego. To jest ta piękna perspektywa nowego przymierza, które tu chciałbym właśnie w tej chwili powiedzieć, że ma być dopiero co zawarte. I tutaj pod tym punktem w naszych przekonaniach różnimy się znacząco od ogółu chrześcijaństwa, bo ogół chrześcijaństwa uważa, że nowe przymierze zostało już zawarte. Jak nasz Pan zmarł na Kalwarii, złożył okup za ludzkość, to wtedy zostało zawarte nowe przymierze. Twierdzą, że nowe przymierze obowiązuje już obecnie, w wieku Ewangelii i że wszyscy chrześcijanie, począwszy od apostołów, rozwijają się właśnie pod nowym przymierzem. Ale z zacytowanego przed chwilą przeze mnie tego ustępu z Księgi Jeremiasza, ten rozdział 31, wersety od 29 do 34, wynika, że jest to niemożliwe. Bo werset 29 mówi o tym, że w owych dniach, kiedy będzie nowe przymierze, opisuje, jaka ma być rzeczywistość, jak będzie nowe przymierze. To jak ma być nowe przymierze, to ludzie mają cierpieć wyłącznie z powodu własnej winy, a nie z powodu grzechów swoich przodków, a tego nie ma. Gdyby nowe przymierze obowiązywało już prawie 2000 lat od momentu śmierci naszego Pana w 33 roku naszej ery, no to powinno być, że każdy, kto cierpi, cierpi za swoje własne przewinienia, a wszyscy widzimy, że wcale tak nie jest. Ci na przykład, którzy mają choroby genetyczne odziedziczone po przodkach, cierpią z powodu przodków, bo na przykład przodkowie mogli dorobić się tych chorób i genetycznie przekazane swoje jest potomstwu. A to dotyczy pewnej części ludzkości, może niezbyt wielkiej, ale coś, co dotyczy absolutnie wszystkich z ludzkości. Wady, grzeszność jest przekazywana z pokolenia na pokolenie i to dotyczy absolutnie każdego. I ktoś cierpi z powodu swojej grzeszności, nieodpowiedniego postępowania, a to jest czasami w większej mierze wina przodków niż jego samego, który, bowiem przodkowie przekazali tak bardzo zdegradowane cechy charakteru, więc taka sytuacja, że ktokolwiek spożyje cierpkie grona, tego zęby ścierpną, czyli ktokolwiek nagrzeszy, to będzie ponosił sam konsekwencje tego grzechu, wciąż tak, czegoś takiego nie ma. A co znaczy, że nowe przymierze nie może wciąż być zawarte. Tak? To jest oczywisty wniosek. Ten czas, kiedy ludzie będą cierpieć wyłącznie za swoje winy, jeszcze nie nadszedł. Stąd wynika też, że i nowe przymierze nie mogło się jeszcze rozpocząć. Jakbyśmy przyjrzeli się temu nowemu przymierzu, to stwierdzimy, że wyrażenie nowe przymierze występuje w Biblii tylko 4 razy. Takie wyrażenie można znaleźć w Biblii. Tutaj właśnie w Jeremiasza 31:29, który analizujemy, pojawia się wyrażenie nowe przymierze, a potem jeszcze 3 razy w liście apostoła Pawła do Żydów. Ale w tych 3 razach, 2 razy, to jest apostoł Paweł cytujący Jeremiasza 31:29. On w 2 miejscach, w liście do Hebrajczyków, cytuje Jeremiasza 31:29, co daje nam 2 i 3 pojawienie się wyrażenia nowe przymierze. No i ostatni raz pojawia się też w liście do Żydów, w 12 rozdziale, w wersecie 24, gdzie jest powiedziane, że Jezus jest pośrednikiem nowego przymierza. To jest nowa informacja, bo to jest jak gdyby 3 razy powtórzona jedna myśl, że z domem izraelskim i z domem judzkim zawarte będzie nowe przymierze, a w 4 użyciu pojawia się nowa myśl, że Jezus jest pośrednikiem tego nowego przymierza, z czym oczywiście jak najbardziej się zgadzamy. To jest centralna różnica między przymierzem starym zakonu a nowym przymierzem, o czym apostoł Paweł nie w liście do Żydów, ale gdzie indziej też pisze, że nowe przymierze ma lepszego pośrednika, że nasz Pan jest lepszym pośrednikiem niż był Mojżesz, bo Mojżesz był człowiekiem z rodu Adama, upadłym, narzędziem w ręku Boga, a nie był, był tylko sługą, a nie synem, jak mówi apostoł Paweł, a nasz Pan jest synem Bożym, Zbawicielem ludzkości, sprawującym władzę z boskiego upoważnienia i mającym możliwości, o których Mojżesz nie mógł nawet pomarzyć, żeby mógł takie rzeczy robić, jak nasz Pan jest w stanie robić i jakie będzie w wieku tysiąclecia robił. Więc nigdzie nie jest powiedziane w Biblii, że nowe przymierze obowiązuje już teraz w wieku Ewangelii. To, że taka nauka się pojawiła, no to wynika z tego, zapewne, bo nie badałem historycznie pojawienia się tej nauki w chrześcijaństwie, ale podejrzewam, że wynika z tego, że skoro było stare przymierze i apostoł Paweł pisał o zakończeniu tego starego przymierza zakonu i że wspominane było nowe przymierze, to sobie pomyśleli pierwotni chrześcijanie, ojcowie Kościoła, że zapewne to nowe przymierze to jest to, co jest teraz. A to wcale nie jest tak. Czyli sztandarowym wersetem zwolenników poglądu o tym, że nowe przymierze obowiązuje już obecnie, jest Ewangelia Mateusza 26-28, gdzie co właśnie ktoś, komu w głowie bardzo mocno siedzi ten werset Mateusza 26-28, i to jeszcze zależy, do jakiego przekładu patrzy, to mógłby powiedzieć, że mówiłem przed chwilą, że tylko 4 razy występuje to stwierdzenie, wyrażenie nowe przymierze w Biblii, a przecież jest jeszcze 5 raz, jest Mateusza 26-28, a ta myśl też jest powtórzona i w Ewangelii Marka też. Jeszcze to by było kolejne użycie, bo według przykładu Biblii Warszawskiej w Mateusza 26-28 czytamy: to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. No i tutaj jest. Nasz Pan przelewa swoją krew i jest to krew nowego przymierza. W związku z tym nowe przymierze po przelaniu krwi naszego Pana zaczyna zaraz obowiązywać, bo przecież o odpuszczeniu grzechów było nauczane także. Jakbyśmy popatrzyli do Biblii Gdańskiej, to tam czytamy, to jest krew moja nowego testamentu, bo to słowo oryginalne które jest tłumaczone jak przymierze, testament i jeszcze na kilka innych sposobów. A jak się przyjrzymy Ewangelii Mateusza 26-28, to zauważymy kilka rzeczy. Rzecz pierwsza, to by trzeba sięgnąć do manuskryptów, to zauważymy, że w najstarszych manuskryptach, na przykład w tym manuskrypcie synaickim i manuskrypcie watykańskim, tym 1209, bo tak dokładnie, bo manuskryptów Watykanu często mówimy manuskrypt watykański, mając na myśli manuskrypt numer 1209, bo tych manuskryptów watykańskich to są grube ilości, może i tysiące, jak skoro ten ma numer 1209, to sądzę jest kolejny taki, to jest kolejny manuskrypt tej kolekcji. To zobaczymy, że tam słowo, w tym Mateusza 26-28, nie ma słowa nowego w ogóle. Tam jest, to jest krew moja przymierza, bez słowa nowego. W tych najstarszych nie ma. Dlatego też w greckim tekście Nowego Testamentu, wydanym przez Nestle Alanda, nie ma słowa nowego. I tak samo w Nowym Testamencie, greckim Nowym Testamencie, wydanym przez Połączone Towarzystwa Biblijne, nie ma słowa nowego. I w części tych nowych przykładów w języku polskim to słowo nowe zostało usunięte. W Biblii Warszawskiej jest, no w Biblii Gdańskiej jest też, w Biblii Króla Jakuba chyba też jest, bo to są te stare przykłady. Mam to, czy nie przykład warszawski, ale mam się przykład gdański i Król Jakub, to są przykłady kilkusetletnie, więc wtedy, opierając się na wówczas dostępnych manuskryptach, to widzieli to słowo nowe, ale w tych nowszych nie ma. No, Biblia warszawska, choć jest stosunkowo nowa, z lat 70. chyba pochodzi, XX wieku to jeszcze zachowała, ale na przykład Biblia tysiąclecia już nie ma słowa nowego tutaj. Biblia tak zwana warszawsko-praska biskupa Romaniuka też nie ma słowa nowego. A ze współczesnych polskich protestanckich przykładów to Biblia w przekładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego też nie ma już tego słowa nowego. Zniknęło ono, jako że nie ma poparcia w tych najstarszych manuskryptach. Mateusza 26-28 mówi, że krew naszego Pana wylewa się za wielu, no i bardzo słusznie, że bo wylewa się naprawdę za wielu, nie tylko za Kościół wieku Ewangelii, ale także za ogół ludzkości wieku tysiąclecia. Nawet gdyby wyrażenie nowe przymierze występowało w niniejszym wersecie, wcale nie oznaczałoby to, że nowe przymierze już obowiązuje, a tylko znaczyłoby, że przelanie krwi jest konieczne do tego, by nowe przymierze mogło zostać zawarte. Złożenie okupu przez Jezusa jest warunkiem zawarcia nowego przymierza, ale wcale nie określa czasu jego zawarcia. To, że okup został złożony prawie 2000 lat temu, nie oznacza, że nowe przymierze zostało wtedy zawarte. Spełnienie warunku koniecznego do zawarcia przymierza nie oznacza automatycznego jego zawarcia. To jest tak samo, jak jest w stosunkach ludzkich. Przymierze to jest umowa z warunkami. Na tym polega przymierze. W przeszłości królowie zawierali przymierza między sobą, gdzie się zobowiązywali do pewnych rzeczy, a po dniu dzisiejszym też są zawierane różnego rodzaju umowy i między firmami, i między narodami. Dzisiaj chyba nazywane bardziej sojuszami te umowy międzynarodowe niż przymierzami, ale można by je nazywać i także i przymierzami. I tak jest w warunkach ludzkich. Samo spełnienie warunków wstępnych, koniecznych do zawarcia przymierza, nie oznacza jego automatycznego zawarcia. Strony muszą się spotkać i tą umowę zawrzeć, gdy warunki zostaną spełnione. Więc tak jak mówi Jeremiasz 31-31, że w owych dniach, czyli po dniach wieku żydowskiego i wieku Ewangelii, poprzez nowe przymierze Bóg ponownie przyjmie do swojej łaski cielesny Izrael, a następnie poprzez Izrael świat ludzkości. To też jest myśl godna podkreślenia, że tak jak stare przymierze mojżeszowe zostało zawarte z narodem izraelskim, cielesnym Izraelem, tak samo nowe przymierze będzie zawarte z narodem izraelskim. Tak jak tutaj czytaliśmy, z domem izraelskim i z domem judzkim, czyli z narodem izraelskim w tym podziale na te jego dwie części. Naród, dom izraelski 10 pokoleń i dom judzki 2 pokolenia, bo to za czasów Jeremiasza już od kilkuset lat obowiązywał ów podział, jaki zaszedł w Izraelu po śmierci Salomona, podział na królestwo północne dziesięciopokoleniowe i południowe królestwo dwupokoleniowe. I to jest mu obietnica, jest podana, że to z nimi to przymierze zostanie zawarte, z narodem izraelskim. Są chrześcijanie, którzy próbują tutaj argumentować, że ten dom izraelski, dom judzki, tutaj to chodzi o duchowych chrześcijan i że to z nimi to nowe przymierze zostanie zawarte, a nawet czy zostało zawarte. Ale tu znowu ten argument, który przytaczałem na początku, uniemożliwia takie zrozumienie. Zresztą byłoby ich wiele więcej, ale to nie cel mojego wykładu. Dowodzić tego, że nowe przymierze nie zostało zawarte na Kalwarii i że wciąż nie zostało zawarte. Bo gdyby chodziło tutaj o dom, że ten dom izraelski i dom judzki, z którym nowe przymierze wyraźnie pisze Jeremiasz, że ma być zawarte, to by panu, czyli zostało zawarte na Kalwarii, to by musiało być tak, jak tutaj mówił Jeremiasz 31:29, kto spożyje cierpkie grona, tego zęby ścierpną. I na dodatek było w Nowym Przymierze mówi, że wszyscy mają poznać Pana, od najmłodszego do najstarszego z nich. No tego też wciąż nie ma, żeby wszyscy z ludzi znali Pana. A jest obietnica, że nasz Pan jest światłością oświecającą każdego człowieka przychodzącego na świat. Co, jak właśnie uważamy, będzie miało miejsce pod Nowym Przymierzem, gdy ono będzie obowiązywało, a wciąż jeszcze nie obowiązuje. Więc tutaj Nowe Przymierze ma być zawarte z cielesnym Izraelem, a dopiero poprzez Izrael z światem ludzkości. Tak jak mówi o tym Izajasza, drugi rozdział, a werset drugi. Możemy tutaj zerknąć do Izajasza 2:2. Izajasza 2:2. Stanie się w dniach ostatecznych, że góra domu Pana będzie utwierdzona na szczycie gór i wywyższona ponad pagórki i wszystkie narody popłyną do niej. I dalej czytamy, trzeci. I pójdzie wiele ludów i powie, chodźcie, wstąpmy na górę Pana do domu Boga Jakuba. On będzie nas uczył swoich dróg, a my będziemy kroczyli jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Pana z Jerozolimy. I czwarty, on będzie sądził wśród narodów i karcił wiele ludów i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie już miecza i nie będą się już ćwiczyć do wojny. Tak będzie, gdy nowe przymierze zawarte z narodem izraelskim rozszerzy się na całą ludzkość, że wojen nie będzie. Jak widzimy, ten czas też wciąż należy do przyszłości, żeby wojen nie było. Poprzez nowe przymierze Bóg ponownie przyjmie do swojej łaski świat ludzkości i to nie tylko tych, którzy będą wówczas żyli, gdy nowe przymierze będzie zawierane, ale także ludzi, którzy zmarli wcześniej, bowiem umarli zostaną wzbudzeni z grobu po to, by mogli skorzystać z błogosławieństw nowego przymierza. Tak jak nasz Pan mówił w Ewangelii Jana 5:28-29, że nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą głos Jego i powstaną. Ci, co czynili dobrze do życia, a ci, co czynili źle, na sąd, czyli po to, by przejść sąd, nie w postaci wydania na nich wyroku i im ogłoszenia tego wyroku, jak też część chrześcijaństwa uważa, bo to niewielki sens jest zbudzać z grobu kogoś, na kogo wyrok już został wydany i to, i po co zbudzać go z grobu. Zresztą ponoć on ma żyć i tak w niebie albo w piekle, więc to jest bardzo dziwna nauka, z którą się nie zgadzamy. Dla nas umarli są umarłymi i po prostu nie istnieją. Dlatego mają zostać zbudzeni, żeby przejść proces sądu, bo ci, którzy usłyszeli głos naszego Pana w tym życiu i przyszli do Niego, to w ten proces sądu przychodzą obecnie. Dlatego po swojej śmierci mogą powstać do życia, bo już zostali osądzeni jako godni owego życia. klasy spłodzone w wieku Ewangelii. Natomiast ci, którzy tego sądu nie przeszli, to postaną na ten sąd, żeby ten proces mogli przejść. I tak jak przymierze zakonu umożliwiało Izraelowi wejście w typiczną relację przymierza z Bogiem, tak nowe przymierze umożliwi Izraelowi, a ostatecznie całemu światu, wejście w prawdziwą relację przymierza z Bogiem. Bo ta relacja zakonu, ustanowiona na podstawie zakonu, była typiczna, czyli taka obrazowa, symboliczna, mająca coś pokazywać, coś, co jest znacznie większego i bardziej wartościowego. Prawdziwa relacja przymierza z Bogiem. W wieku tysiąclecia Chrystus wraz z Kościołem będzie nie tylko pośrednikiem, ale także kapłanem, królem i sędzią. Jako kapłan będzie błogosławił ludziom i przyjmie od nich ich ofiary. Jako król będzie rządził ludzkością w sprawiedliwości. Jako prorok będzie nauczał, instruował ludzkość. Jako sędzia będzie poddawał próbie i ostatecznie po próbie wydawał wyrok, korzystny lub skazujący. I to podniesienie ludzkości ze stanu śmierci i degradacji będzie wymagało całego okresu tysiąclecia. Ci, którzy okażą się posłuszni, powrócą do obrazu i podobieństwa Bożego, utraconego przez ojca Adama w Edenie. Grzech Adama i potępienie Adamowe, jakie dziedzicznie stąpiło na całą ludzkość, już nie będą pamiętane przez nikogo, tak jak to mówi Biblia, nie będą pamiętane w tym znaczeniu, że nie będą przyczyną udręki dla ludzkości. Oczywiście świadomość pamięci, że coś takiego w przeszłości było, zostanie u ludzi. Lekcje, których ludzkość nauczy się poprzez swoje doświadczenie z grzechem i śmiercią, nigdy nie zostaną zapomniane, ale nie będą już zmorą dla ludzkości. Bo teraz możemy pamiętać, wyciągać wnioski z naszego nieodpowiedniego postępowania, że coś mogliśmy kiedyś zrobić źle, my możemy wyciągnąć z tego lekcję, ale od niektórych rzeczy już się nie da cofnąć, nie da się odwrócić pewnych rzeczy. I to może być taka lekcja dla nas pomocna, ale jednocześnie pewnego rodzaju zmora, bo ciągle ta świadomość, że tutaj źle zrobiłem i teraz ja przez to cierpię, albo cierpią inni z tego powodu i tego już się nie da odmienić, bo pewnych rzeczy nie da się już zmienić w obecnym życiu. Ale w przyszłości ludzkość zauważy właśnie pożytek tych wszystkich lekcji, doświadczenia ze złem, z grzechem i wyciągnie odpowiednie wnioski z tego, zrozumie, jakie są skutki nieposłuszeństwa boskiemu prawu i jakie są błogosławieństwa wynikające z przestrzegania boskiego prawa. Bardzo ładnie o tym mówi Psalm 90:12, który tu przedstawia taką modlitwę, prośbę klasy restytucyjnej w wieku tysiąclecia, w której ona prosi Boga, żeby naucz nas obliczać dni nasze, abyśmy przywiedli nasze serca ku mądrości, która właśnie prosi o to, by mogła, bo to będzie jej pragnienie, a wiadomo, pragnienie, modlitwa to pragnienie o dobre rzeczy wychodzące do Boga, więc niekoniecznie trzeba to sformułować słowami modlitwy, Panie Boże, ja Cię proszę o bla, 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 wymienimy jakieś różne rzeczy. Wystarczy, że pragniemy pewnej dobrej rzeczy, żeby ona się stała, to już jest prośba do Boga o to. I tutaj ta klasa restytucyjna tak będzie czuła w ten właśnie sposób i będzie chciała przeanalizować, obliczać dni nasze, żeby przywieźć serce ku mądrości, by dzięki właśnie odpowiedniemu przeanalizowaniu swojego poprzedniego życia, zapanowania grzechu, wyciągnąć odpowiednie wnioski, wdrożyć je, żeby była z tego korzyść na całą wieczność dla klasy restytucyjnej. I radość, która wówczas będzie udziałem ludzkości, pochłonie smutki i łzy przeszłości, a umysły ludzi zapełnią się wspaniałymi prawdami i błogosławieństwami, chwalebnymi perspektywami, które będą otwierać się przed oczami człowieka. Tak, będzie tak, jak mówi o tym 1 Koryntian 2:9. Czytamy takie słowa. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Mówiąc innymi słowy, jest tutaj zapowiedź, że te dobre rzeczy, jakie Bóg przygotował tym, którzy Go miłują, tym, którzy zdobędą życie wieczne, będą wiecznie żyć w szczęśliwości w raju Bożym, to ci obecnie nie są w stanie nawet sobie wyobrazić, bo nikt o tego nie widział, nikt tego nie słyszał o takich rzeczach, jakie Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Że tak wie, jest, to możemy na podstawie historii i tego, co już jest faktami, potwierdzić, że w taki sposób się to dzieje. To, co dzisiaj już jest faktami i to, co dzisiaj mamy, no to są rzeczy, o których się nie śniło ludziom nie 2000 lat temu, za czasów apostoła Pawła, ale nawet 100 lat temu się ludziom nie śniło, że takie rzeczy będą możliwe. Nawet 50 lat temu wielu by było zaskoczonych, twierdziłoby, że jest niemożliwe to, co dzisiaj dla nas jest rzeczywistością, chociażby to, co się dzieje w tej chwili. Ja tutaj stoję w hełmie, mówię, a można mnie widzieć i słyszeć w czasie rzeczywistym na każdym kontynencie świata, gdzie jest internet. Jakby ktoś się do tego podłączył, to może coś takiego widzieć. I wcale nie jestem w studiu telewizyjnym za grube miliony złotych, które by mi taką transmisję umożliwiało. Każdy człowiek z laptopem i połączeniem do internetu może to zrobić. A to było jeszcze kilkadziesiąt lat temu całkowicie niemożliwe. Trzeba byłoby mieć profesjonalną ekipę i bardzo drogi sprzęt, żeby coś takiego zrobić. W Polsce, kiedy tak jeszcze kilkadziesiąt lat temu, tylko telewizja polska posiadała odpowiednie wyposażenie i wiedzę, żeby coś takiego przeprowadzić, transmisję na żywo z jakiegoś wydarzenia. A mówimy o czasach nam bardzo jeszcze nieodległych, a to w przeszłości. Tak, pamiętam, mi się to przypomina o tym, o Newtonie żyjącym na przełomie XVII i XVIII wieku, sławnym fizyku angielskim, który też był wierzącym chrześcijaninem i który stwierdził na podstawie księgi Daniela 12 rozdziału, który mówi, że wzrośnie bardzo poznanie, że wiedza się bardzo rozwinie. On o tym dość dobrze wiedział, bo sam był człowiekiem, który znacząco posunął się do rozwinięcia wiedzy w dziedzinie fizyki, poznania praw rządzących światem natury, te jego prawa dynamiki, które sformułował, i wiele innych prac nad grawitacją, które tutaj właśnie on badał i określił prawidła działające, tak więc on coś znał się na tych rzeczach naukowych, ale przewidywał, że nauka się posunie jeszcze bardziej. I napisał nawet, że nie zdziwi go, jeżeli w przyszłości tak ludzie będą w stanie poruszać się z prędkością, jak on to chyba określił, 50 mil, czyli jakieś 80 km na godzinę, co w jego czasach było całkowicie niemożliwe, by z prędkością 80 km człowiek mógł się poruszać, bo wtedy tak koń w galopie chyba ma około 50 kilku kilometrów, no i to jest człowiek jadący na koniu, to chyba była największa prędkość, jaką można było osiągnąć. Także później, jakiś pół wieku później żyjący ateista francuski Voltaire śmiał się z Newtona, mówiąc, że tutaj taki wielki uczony, a jak się zestarzał i umysł mu mówi podupadł, poszedł w religijne rzeczy, to zaczął takie głupoty pisać, że takie rzeczy będą możliwe. A minęło trochę czasu i dla nas prędkość 80 km na godzinę wcale nie robi na nas wrażenia. Jest to prędkość, której każdy samochód rozwija bez problemu. No jak chcemy szybciej, możemy i szybciej. Samoloty 800-900 km pasażerskie latają. Wojskowe samoloty osiągają prędkość powyżej 1000, niektóre nawet około 2000 km. I nie wspomnę o rakietach, które w kosmos wychodzą, które osiągają zabójcze prędkości. Nie ręczę za prawdziwość tej informacji, bo to ja tak teraz z pamięci mówię, co mi się przypomina z czasów sprzed kilkudziesięciu lat, jak czytałem o tym, więc mogę dokładnie nie pamiętać, ale pierwsza czy druga prędkość kosmiczna, która umożliwia rakiecie, którą rakieta musi osiągnąć, żeby przezwyciężyć grawitację ziemską i wyjść na orbitę, wynosi chyba około 11 km na sekundę. Nie na godzinę, tylko na sekundę. To są dziesiątki tysięcy kilometrów na godzinę, jakbyśmy chcieli tutaj przeliczać na tą najbliższą jednostkę, i to człowiek jest w stanie już dzisiaj zrobić. Więc czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i do serca ludzkiego nie wstąpiło, tak? Jeżeli przyjmiemy serce ludzkie jako symbol uczuć, czyli że pojawią się rzeczy, o jakich ludzie nawet nigdy nie marzyli. Bo wiemy z czasów starożytnych, z mitu o Dedalu i Ikarze, tak? To Iktoni próbowali lecieć skrzydła sobie zrobiwszy, jeżeli dobrze pamiętam. To z tego wiemy, że na przykład pragnienie latania zawsze towarzyszyło człowiekowi, no bo człowiek zawsze wiedział ptaki, że latają i sobie myślał, no fajnie byłoby też latać. Dzisiaj jest to rzeczywistość już. To do serca ludzkiego wstąpiło. Od dawna było na sercu, w sercu ludzkim pragnienie, żeby latać. Dzięki rozwojowi technologii jest to możliwe. A tutaj mamy obietnicę, że nawet te rzeczy, które do serca ludzkiego nie wstąpiło, czyli nawet nie można, nawet takie pragnienia się nie pojawiły, w umyśle taka myśl nie zagościło, że coś takiego można by robić, a będzie to na pewno możliwe. To będzie uczestniczenie w tym będzie jednym z wielkich błogosławieństw nowego przymierza, jakie właśnie zawarcie nowego przymierza z Bogiem przez człowieka umożliwi realizację takich rzeczy. I na całą wieczność udoskonalona Ziemia napełni się rasą szczęśliwych, doskonałych istot. Tak jak nam objawienie 21 4 mówi o tym, że nie będzie więcej śmierci, smutku, płaczu, no nie będziemy nawet tam cytować. Czy też jak mówi rozdział Izajasza, 35 rozdział, też dobrze nam znany, wersety od 5 do 10, które możemy sobie przeczytać. Izajasza, 35 rozdział. Izajasza, 35 rozdział, wersety od 5 do 10. Wtedy otworzą się oczy ślepych i otworzą się uszy głuchych, wtedy chromy podskoczy jak jeleń i język niemych będzie śpiewać. Wytrysną bowiem wody na pustkowiu i potoki na pustyni. Sucha ziemia stanie się jeziorem i spieczona ziemia źródłami wód. W kryjówkach smoków, gdzie odpoczywały, urośnie trawa, trzcina i sitowie. I będzie tam ścieżka, droga, którą nazwą drogą świętą. Nie będzie po niej chodził nieczysty, ale będzie ona dla nich. Ci, którzy tą drogą będą chodzić, nawet głupcy nie zbłądzą. Nie będzie tam lwa i żaden drapieżny zwierz po niej nie będzie chodził, ani się tam nie znajdzie, ale będą chodzić po niej wybawieni. Odkupieni Pana powrócą i przyjdą na Syjon ze śpiewem, a wieczna radość będzie na ich głowach. Nastąpią radości i wesela, a smutek i wzdychanie znikną. Opis tych warunków, jakie mają zostać zaprowadzone dzięki nowemu przymierzu. Te wszystkie wspaniałe warunki będą możliwe dzięki temu, że ludzkość przejdzie proces restytucji, czyli naprawy, bo restytucji potrzebuje to, co kiedyś było w dobrym stanie, ale podupadło. Tak więc człowiek był stworzony jako doskonały, ale podupadł, popadł w grzech i potrzebna jest restytucja, jego naprawa, przywrócenie do stanu bezgrzeszności. I mówi o tym Księga Ezechiela, 36 rozdział, wersety od 25 do 27, które sobie teraz przeczytamy. Ezechiel, 36 rozdział, od 25 do 27. I pokropię was czystą wodą, czyli prawdą. Woda jest symbolem prawdy, czyli i pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych oczyszczę was od wszystkich waszych bałwanów, czyli ta woda, moc prawdy ma oczyścić z nieczystości, czyli grzeszności, bo nieczystość jest, brud jest symbolem grzechu w Biblii i także od bałwanów. A co jest bałwanem? To nie tylko takie bałwany, jakie istniały w starożytności, czy jakieś bożki drewniane, czy z kamienia wyrzeźbione, którym ludziom się kłaniali. Bałwanem są wszystkie rzeczy, które czcimy w naszym życiu. Wszystko, czemu oddajemy najwyższą cześć, a nie jest tym Bóg, jest bałwan. Bo najwyższa cześć należy się tylko i wyłącznie Bogu. A jak sobie coś cenimy bardziej niż Boga, czy tak jak Boga, no to jest to nasz bałwan. I wszyscy ludzie mają bałwany. I to nie takie realne posążki tego typu czy innego. Chociaż niektórzy mają i takie posążki, którym się kłaniają i oddają cześć. Ale takie przenośne bałwany, rzeczy, które sobie cenimy, oddajemy najwyższą cześć, które są dla nas najważniejsze. Różnego rodzaju rzeczy, które robimy. To, co często nazywane jest mamoną, dla wielu ludzi jest bałwanem, któremu służą zupełnie całkowicie i wiele innych rzeczy. Dzięki pokropieniu czystą wodą, czystą prawdą będzie można się oczyścić i z tej grzeszności będącej w człowieku, i od służenia bałwanom, od wręcz zniewolenia tym różnym rzeczom ziemskim, grzesznym lub nawet niegrzesznym, które nas zniewalają i sprawiają, że ciągle o nich myślimy, czy też oddajemy im służbę, poświęcamy nasz czas i uczucia. Wszystko to dzięki prawdzie będzie można oczyścić się z tego będzie. I dalej mówi nam Ezechiel, że i dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne. Kamienne, bo zatwardzone grzechem, błędem, samolubstwem, niewiarą. A dam wam serce mięsiste, czyli czułe, współczujące, szlachetne, podobne do serca Boga. I dalej cytat mówi, mojego ducha dam do waszego wnętrza, czyli moje usposobienie. I uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Bo jak ktoś ma Bożego Ducha w sobie, no to postępuje według prawa Bożego, bo inaczej nie jest w stanie, mając takiego ducha. Jest to dla niego naturalne, że postępuje w ten sposób. Dzieło usuwania kamiennego serca i zastępowania go sercem mięsistym będzie stopniowe. Wielu powstanie z grobu ku swej hańbie i zawstydzeniu, proporcjonalnie do tego, jak bardzo świadomie grzeszyło w przeszłości. Jednakże dyscyplinujące procedury Królestwa, to co objawienie nazywa laską żelazną, która będzie obowiązywała, to te dyscyplinujące procedury Królestwa stopniowo będą przynosić ulgę wszystkim tym, którzy poddadzą się wpływowi sprawiedliwości i pracy reformowania swoich serc. Z czasem kamienne serca będą zanikać i ludzie będą się stawać czułymi i wrażliwymi na sprawiedliwość, a zwłaszcza na właściwe postępowania względem innych, na ich potrzeby. I pod nowym przymierzem nikt już nie będzie odpowiadał za grzech praojca Adama. Tutaj cytowałem Jeremiasza 31 rozdział, który o tym mówił, o tych gronach cierpkich, ale podobna myśl jeszcze jest w księdze Ezechiela też wyrażana przez proroka Ezechiela, 18 rozdział, wersety od 2 do 4, gdzie czytamy Ezechiela 18:2-4. Dlaczego to używacie między sobą przysłowia o ziemi izraelskiej? Ojcowie jedli kwaśne grona, a zęby synów ścierpły. Jakom żyw, mówi wszechmocny Pan, że już nie będziecie wypowiadali w Izraelu tego przysłowia. Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak syn są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze. Każdy, właśnie podczas zaprowadzania nowego przymierza, każdy, kto będzie umierał, to będzie umierał za swój własny grzech, nie za grzech Adama. I tutaj możemy powiedzieć kolejny dowód na to, że nowe przymierze nie obowiązuje, bo dzisiaj to, że umieramy, to umieramy za grzech naszego praojca Adama. Nawet gdyby ktoś nie grzeszył obecnie, co jest niemożliwe, wiemy, ale nawet gdyby nie grzeszył swoim własnym grzechem, czyli innymi słowy, dał z siebie 100% tego, żeby nie grzeszyć i nie przejawiły mu się żadne grzechy, no, świadome, takie i czy też częściowo świadome, bo on zawalczył ze swoją grzesznością z całych sił, to i tak nie będzie doskonały w 100% i tak musi umrzeć, bo jest pod klątwą, jest przeklęty, skazany na śmierć w praojcu Adamie. Jeżeli ten wyrok nie zostanie przez niego, przez Boga zniesiony, to on i tak musi umrzeć. A tutaj jest opis czasów przyszłych, że każdy, kto grzeszy, umrze, a nie, że przodkowie zgrzeszyli, a ich dzieci umierają z tego powodu. Podczas przyszłego wieku skutki kwaśnych gron, czyli grzechów przodków, zostaną stopniowo wyeliminowane. I tak jak już wspominałem, pod nowym przymierzem każdy, kto umrze, umrze za swój własny grzech, a nie za grzech swoich przodków. Tak jak o tym mówi Ezechiela 18:20. Dusza, która grzeszy, ta umrze. Dusza, która grzeszy, umrze. Dusza w znaczeniu istoty żyjącej, bo takie jest znaczenie słowa dusza. Pod nowym przymierzem boskie błogosławieństwa będą zarezerwowane wyłącznie dla posłusznych. Każdy, kto odrzuci sposobności wówczas oferowane, poniesie śmierć przy końcu pierwszych 100 lat próby. Tak jak o tym mówi Izajasza 65, rozdział 20, werset, znany nam Izajasza 65:20. Trzeba powiedzieć, że werset ten jest trudny do przetłumaczenia, a jego przesłanie wydaje się być tak dziwne i nierealne, że jest różnie oddawany, zależnie od przekładu. Tutaj w najlepszym przekładzie ten werset powinien brzmieć tak. Nie będzie już tam, i teraz mój komentarz, w wiekach przyszłych, tam, to znaczy tak, nie będzie już tam w wiekach przyszłych nikogo w wieku dziecinnym. Co to znaczy w wieku dziecinnym? No, dziecko to jest jeszcze nierozwinięte. Nie jest doskonałe, bo my mamy dorastać do doskonałości, tak pisze apostoł Paweł w Nowym Testamencie, żebyśmy nie byli dziećmi, tylko do tego męża doskonałego. Więc takich nierozwiniętych w wiekach przyszłych bez doskonałości nie będzie. Po czym werset kontynuuje. Ani starca tam nie będzie, który by nie dopełnił swoich dni. Starzec to ktoś, kto długo żyje, w przeciwieństwie do dziecięcia, które żyje krótko. Więc nie będzie w wiekach przyszłych kogoś, kto by długo żył, no bo jeżeli wejdzie w wieki przyszłe, to znaczy, że już długo żyje, ale nie dopełnił swoich dni. No i tu się nie jest ściśle powiedziane, czym nie dopełnił swoich dni. Nie dopełnił, czy też nie wypełnił swoich dni dobrem, czynieniem dobra. Tu jest odniesienie się do kozłów w wieku tysiąclecia, tych, o których mamy przypowieść o owcach i kozłach naszego Pana z Ewangelii, do tych, którzy żyli długo, bo przez całe długie stulecia, wieku tysiąclecia, ale nie wypełnili tych dni, tych lat, długich lat, czynieniem dobra. I później werset kontynuuje, gdyż dziecię umrze w 100 latach, a jako grzesznik przeklęty będzie, kto umrze w 100 latach. I tutaj jest na koniec dwa razy powtórzona ta sama myśl, bo to dziecię umiera w 100 latach i to dziecię jest przeklętym grzesznikiem, bo a jako grzesznik przeklęty będzie, kto umrze w 100 latach. Jest dwa razy to samo powiedziane. Paralelizm poezji hebrajskiej, to często występuje, że jest raz powiedziana myśl, po czym jest powtórzona troszeczkę odmiennymi słowami, przez co pierwotna myśl zostaje dodatkowo rozwinięta. Bo tutaj pierwsza myśl mówi, że dziecię umrze w 100 latach, czyli ten, kto nie pożyje długo w wieku tysiąclecia, nie stanie się starcem, to umiera w 100 latach, a z drugiej myśli, że ten, kto umiera w 100 latach, to jest przeklętym grzesznikiem. Bowiem on jest takim grzesznikiem pełną parą, bo to jest ten, który się będzie buntował przeciwko warunkom tysiąclecia. Nie będzie chciał się podporządkować, dlatego on jest przeklętym grzesznikiem. Starzec nie jest przeklętym grzesznikiem, bo on ukrywa swoją grzeszność. Na zewnątrz wygląda w porządku. Nie czyni nic złego. Wydaje się, że się podporządkował warunkom i że się rozwija pod nimi. A ten jest przeklęty grzesznik, bo to jest buntownik, otwarty buntownik przeciwko prawu Bożemu. Taka jest myśl tego wersetu z oryginału, który jest niejasny i rzuca pewne hasła. Rzeczywiście jest o trudno tłumaczom wyczytać, dlatego w różnych przekładach ta myśl różnie jest oddawana, zwłaszcza, że jeszcze dochodzi ta kwestia powtarzania tej myśli innymi słowy. Jest to naprawdę bardzo ciężko zrozumieć i w przekładzie, zwłaszcza Starego Testamentu, bardzo dużo zależy od zrozumienia i interpretacji tłumacza, bo oryginał pozwala na pójścia w różne strony, bo tam są tylko pewne hasła rzucone, a zinterpretować jest to rzeczywiście ciężko, zwłaszcza jak ktoś nie zna, jak się zna plan Boży, do czego Bóg zmierza, no to się pod tym kątem można interpretować. Jak ktoś ma inne zrozumienie, to interpretuje pod innym kątem i te różne przykłady mają różne zabarwienia, zależnie od tego, jaki był światopogląd tego, który nad tym pracował, bo każdy te swoje ramy próbował to wprząść, to zrozumienie i ten przekład. Cała rasa ludzka otrzyma pewne korzyści wypływające z Nowego Przymierza, niezależnie od tego, czy się podporządkuje jego warunkom, czy też nie, bo wszyscy zostaną zbudzeni z grobu i tutaj nie trzeba żadnych warunków spełnić, żeby czegoś takiego dostąpić, bo apostoł Paweł mówi wyraźnie w Nowym Testamencie, że on wierzy w taką naukę, że będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. A każdy się łapie w te dwie kategorie. Jak nie jesteś sprawiedliwy, to znaczy, że jesteś niesprawiedliwy, więc nie można być gdzieś poza tymi dwoma kategoriami. Wszyscy się łapią w takie stwierdzenie. A nasz Pan mówi o tym, że powstaną z grobu ci, co czynili dobrze i ci, co czynili źle. To też poza tymi dwoma kategoriami nie ma nikogo. W te dwie łapią się wszyscy. Więc wszyscy zostaną zbudzeni z grobu i doprowadzeni do znajomości prawdy. Niezależnie od tego, czy sobie tego życzą, czy też nie. Mamy tutaj pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział, trzeci i czwarty werset, który o tym mówi, że nasz różnie oddawany werset, że Pan chce, by Bóg chce, by wszyscy ludzie byli zbawieni. I to różnie jest tam oddawane, że chce, żeby, czy wszyscy, żeby byli zbawieni, czy doprowadzi wszystkich do zbawienia. W każdym razie nawet w takim tym typowym, najbardziej tradycyjnym przykładzie, że Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, to wiemy, bo że tak się stanie. Bo jeżeli Bóg czegoś chce, to to realizuje. Wypowiada słowo i ono nie wraca do niego puste, ono wypełnia to, z czym zostało wysłane. W związku z tym, wszyscy zostaną zbudzeni z grobu, ze stanu śmierci i wszyscy uzyskają sposobność usprawiedliwienia do życia, lecz to, że Bóg chce, że wszyscy będą zbawieni, oznacza, że wszyscy będą zbawieni od śmierci Adamowej. To jest prawda. Śmierć Adamowa, zbawienie od śmierci Adamowej oznacza powstanie z grobu. Tak, wszyscy zostaną zbudzeni z grobu i wszyscy dojdą do poznania prawdy. Wszyscy poznają warunki tysiąclecia. To też jest wszystkim zagwarantowane i nie trzeba tutaj żadnych warunków spełnić, by tego dostąpić. Tych błogosławień z tysiąclecia dostąpią wszyscy. Ale to nie gwarantuje nikomu życia wiecznego. Bo życie wieczne można uzyskać poprzez podporządkowanie się prawu Bożemu. A Bóg wymaga, by wszystkie istoty, które mają żyć wiecznie, posiadały doskonały charakter. Dlatego też uważamy, że nauka o uniwersalnym zbawieniu, bo niektórzy biorą takie właśnie wersety, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni, a skoro jest wszechmocny, no to sprawi, że wszyscy będą zbawieni. I biorą jeszcze jakieś inne wersety, które starają się interpretować tak, że wszyscy będą zbawieni niezależnie od samych siebie i niezależnie od tego, co prezentują. No, bo Bóg jest miłością, bo Bóg kocha człowieka. Tak niektórzy też argumentują. Bóg kocha człowieka, w związku z tym wszystko wybacza, na wszystko pozwala. No, Bóg jest miłością, ale Bóg też jest sprawiedliwością i Biblia mówi, że sprawiedliwość jest podstawą Jego tronu. I miłość działa na tyle, na ile sprawiedliwość pozwala, a sprawiedliwość nie pozwala grzesznikowi żyć. Każdy grzesznik godzien jest śmierci. Tylko ci, którzy są bezgrzeszni, mają prawo żyć. Więc Bóg da szansę każdemu, bo to gwarantuje okup naszego Pana, który za każdego człowieka spróbował śmierci, to każdy człowiek dostanie szansę uzyskania tego życia wiecznego, ale szansę, a nie życie wieczne. Mając tą szansę, będzie musiał z niej skorzystać, będzie musiał popracować nad tym, by to doskonałe usposobienie, by ten Duch Boży został wypisany na jego sercu, by się mógł znaleźć w jego usposobieniu, to wtedy otrzyma to życie wieczne. Przy wprowadzaniu nowego przymierza wszystkie przewinienia ludzkości z przeszłości ulegną kasacji u boskiej sprawiedliwości, a rodzaj ludzki zostanie przekazany naszemu Panu jako pośrednikowi, bowiem gdyby znajdował się pod boską sprawiedliwością, to zostałby natychmiast potępiony z tego powodu, że nie byłby w stanie postępować sprawiedliwie. Gdyby nie urząd pośrednika naszego Pana, któremu Bóg przekazuje tysiącletnie królestwo i daje mu ten czas na doprowadzenie ludzkości do doskonałości, to człowiek by powstał z grobu, bo to gwarantuje okup, po czym po pierwszym grzechu, jaki popełni, boska sprawiedliwość skazałaby go ponownie na ten grób. Można się tak teoretycznie, akademicko pozastanawiać. Kiedy by ten pierwszy grzech popełnił? Jeszcze tego samego dnia? Tej samej godziny, której powstał? Niektórzy w tej samej minucie, której powstali, już może by popełnili grzech skazujący ich na wtórą śmierć. Ponownie, no, to takie rozważania tylko. Ale będzie urząd pośrednika, dlatego też ojciec nie będzie wchodził w bezpośredni kontakt z ludzkością przez cały okres tysiąclecia, przez cały czas zawierania nowego przymierza. Jezus z Kościołem będą utrzymali ludzkość z dala od Ojca w czasie jej niedoskonałości, stojąc pośrodku jako pośrednik. Bo na tym właśnie polega rola pośrednika, że on pośredniczy pomiędzy dwoma stronami. To często bywa, pośrednik jest wtedy potrzebny, kiedy dwie strony nie ufają sobie, czy też są wrogo do siebie nastawione i nie chcą ze sobą rozmawiać. Wtedy pojawia się pośrednik, który rozmawia z jedną stroną, rozmawia z drugą stroną i można do czegoś dojść dzięki takiemu pośrednictwu między tymi stronami, bo obydwie strony ufają pośrednikowi i chociaż mogą nie ufać sobie, to ufają pośrednikowi. Jeżeli pośrednik mówi, że ja gwarantuję, że to, co mówi druga strona, się wypełni, bo ja zadbam o to, aha, no dobrze, to ja twoje słowo wierzę, bo jeszcze jakby on mi mówił, że on to zrobi, no to ja jemu nie wierzę. Ale skoro ty gwarantujesz, że on to zrobi, a ja tobie wierzę, no to okej, w porządku. Może być, podpisujemy umowę, bo ty mi to gwarantujesz, bo ja wiem, że z nim to się nie opłaca podpisywać umowy, bo on by zaraz ją naruszył. Ale jeżeli ty przypilnujesz, żeby on umowy nie naruszył, a ja wiem, że ty to potrafisz, no to okej, to tak może być. I tam działa urząd pośrednika naszego Pana. Nasz Pan dzięki temu da czas wszystkim chętnym z rasy ludzkiej na odnowę, na tą restytucję, na rozwój charakteru, udoskonalenie się. Świat w wieku tysiąclecia będzie znajdował się właśnie pod tymi warunkami nowego przymierza. I dzięki tym warunkom pojawią się trzy grupy ludzi w wieku tysiąclecia. Posłuszni, przedstawieni w owcach, w tej przypowieści o owcach i kozłach, którzy otrzymają wszystkie błogosławieństwa królestwa. Później pojawi się klasa tych dzieci, o których mówił Izajasz 65:20, otwarcie buntujący się na śmierć, idący na śmierć w postulatach próby. No i trzecia grupa, kozły z przypowieści o owcach i kozłach, a i starcy z Izajasza 65:20, czyli pozornie wierni, którzy dotrwają do małego okresu po tysiącleciu i dopiero wtedy zostaną objawieni. Starcy czy też kozły, które nie wypełnią swoich lat czynieniem dobra, lecz będą samolubnie korzystać z możliwości tysiąclecia, jednocześnie udając cały czas, że są posłuszni jego prawom. Takowi upadną podczas pokus szatana w małym okresie, które objawią wszystkich miłujących nieprawość w swoim sercu, pomimo tego, że do tej pory powstrzymywali się od jej uwidaczniania. Czeka ich zniszczenie we wtórej śmierci. I odnośnie tysiąclecia możemy powiedzieć jeszcze taką rzecz, że chociaż ludzie zostaną uwolnieni spod potępienia adamowego i będą mogli korzystać ze sposobności i przywilejów królestwa, to spotkają ich wtedy baty za złe uczynki popełnione w tym życiu. Nie jako kara za grzech, które zostały im przecież wybaczone i odpuszczone poprzez zasługę Jezusa, ale z powodu przyzwyczajeń, jakie w sobie wyrobili, z tego powodu, że słabości ich upadłej natury pozostawiły rany w ich charakterze, które będą wymagały bardziej lub mniej rygorystycznego potraktowania, by mogły zostać uleczone. Wiemy, że jak mamy ranę, no to żeby ona została, nawet taka rana na ciele fizycznym, wymaga czasami takiego potraktowania, które jest bolesne. Tak jak mamy ranę taką postrzałową, no to trzeba usunąć kulę z tej rany, pierwsza rzecz. a później opatrzyć. Tak? Czasami można zobaczyć na różnych filmach, jak w warunkach takich nie szpitalnych, tylko takich bardziej dzikich, to chcąc tą zamknąć ranę, to przykładają rozgrzane metalowe narzędzie, żeby ranę zasklepić, która powstała. Jest to bolesne dla tego, który coś takiego przechodzi, ale to jest dla jego dobra w przyszłości. Dzięki temu rana zostanie zamknięta, nie dostanie się zakażenie do rany i będzie dobro dla niego w przyszłości, ale póki ta przyszłość nie nadejdzie, to jest bolesne dla niego w momencie przykładania tego rozpalonego narzędzia. No i jakiś czas później, kiedy ma tutaj, to czuje ból po tym oparzeniu potężnym, którego doznał, to wcale nie jest dla niego przyjemne. Ale takie rzeczy będą się działy. Odzyskanie doskonałości praojca Adama będzie wymagało długiego, cierpliwego wysiłku, zwłaszcza w przypadku tych, którzy będą mocno zdegradowani z powodu grzechów swoich przodków lub swoich własnych, którym nie zapobiegali, gdyż nie starali się trzymać w ryzach swojej upadłej natury. Ale pod nowym przymierzem wszyscy uzyskają indywidualną pomoc, czyli pomoc dostosowaną do danego przypadku, bo będzie nie tylko podane prawo Boże, bo i dzisiaj mamy prawo Boże w Biblii podane ogólnie, ale wtedy będzie pomoc indywidualna. Czyli jeżeli ktoś będzie jej potrzebował, to spodziewałbym się, będzie to wymagało, że przyjdzie ktoś tutaj wysłany jako przedstawiciel władz królestwa i żeby indywidualnie porozmawiać z tą osobą i nie powtórzyć ogólniki, które każdy będzie znał, tylko pomoc konkretnie dopasowana do tego przypadku, że ty w twoim przypadku, ponieważ jesteś taki a taki, masz problemy z tym a tym, to najlepszym sposobem rozwiązania tego będzie to a to i jeżeli tak będziesz postępował, gwarantuję ci w imieniu władz królestwa, które są władzami bożymi, że to przyniesie ci dobry skutek. I taką pomoc, taki indywidualny doradca, który będzie doradzał w przypadku indywidualnych problemów. To już dzisiaj w świecie tacy doradcy są, psycholodzy różnego rodzaju. Niektórzy mają swojego terapeutę, do którego chodzą i omawiają wszystkie problemy, ich myśli, jakie tutaj mają i jak sobie czują, że nie radzą. To można zobaczyć na amerykańskich filmach, że w Stanach Zjednoczonych to wielu, zwłaszcza z takich bogatszych, żyjących na wysokich obrotach i podejmujących bardzo odpowiedzialne decyzje, ma problemy ze stresem i z tym stylem życia, życiem tutaj na pełnych obrotach, to takiego indywidualnego swojego terapeutę ma, który bierze ciężkie pieniądze od nich, ale potrafi im wytłumaczyć różne rzeczy, z którym ich osobowość akurat sobie nie radzi i oni potrafią jakoś podołać swojemu odpowiedzialnemu stanowisku w pracy. Więc ta indywidualna pomoc będzie każdemu zapewniona. Pomoc będzie też wielka w tym, że każda próba czynienia zła spotka się z natychmiastową odpłatą, natychmiastową karą. A każda próba czynienia dobra spotka się z nagrodą. Ludzie by byli dużo lepsi dzisiaj, gdyby to obowiązywało już dzisiaj. Wiadomo, że nie doszliby sami z siebie do doskonałości, ale jakby każda próba czynienia zła kończyła się bolesną karą, ludzie by przestali tego czynić. No, każdy w własnym interesie by tego nie czynił, gdyby go za każdą złe słowo czy zły czyn, który próbował zrobić, spotkała kara i to taka bolesna, dotkliwa, że bolałoby ileś dni, tak jak powiedzmy przyrównanie, jakby go ileś tam razy rózgami wysiekli po czymś takim, no to takie poranione plecy, to minie wiele dni, zanim to przestanie boleć. No to następny raz, jakby przyszła mu ochota na coś takiego, to by ugryzł się w język, żeby słowa nie powiedzieć. A jakby jego ręka chciała sięgnąć po coś niewłaściwego, to sam by tą rękę drugą uderzył ręką, żeby tego nie zrobiła, żeby uniknąć, co go spotkało. A jakby jeszcze widział, że przeciwne postępowania przynosi nagrody, czy dostaje rzeczy, które lubi, które sprawiają mu przyjemność, no to byłaby motywacja. Ten system kar i nagród, potocznie zwany systemem kija i marchewki, to jest bardzo skuteczny w działaniu. Pod koniec pośredniczącego panowania wszyscy, którzy poddali się jego zasadom i podejmowali szczere wysiłki, zostaną doprowadzeni do stanu ludzkiej doskonałości i relacji przymierza z Bogiem, w jakiej był Adam na początku. i doskonałość nie będzie przypisana, czyli taka uznaniowa, lecz rzeczywista, prawdziwa. Wszyscy będą mieli nowe, mięsiste serca. Wszyscy będą cielesnymi obrazami Boga i tak samo jak Adam zostaną poddani próbie lojalności, kiedy w małym okresie pośrednik już nie będzie stał między nimi a boską sprawiedliwością, by chronić ich przed jej żądaniem śmierci dla wszystkich niedoskonałych. Nie wiadomo, jak wielu się ostoi, a jak wielu pójdzie na wtórą śmierć, wieczne zatracenie. Objawienie 20 rozdział, wersety od 7 do 9, które opisują te czasy, mówią o tych hordach Goga i Magoga, piszą tylko, a liczba ich jak piasek morski, a jest to liczba niemała. 5, 10 czy 200 to nie można określić, że jest jak piasek na brzegu morskim. Jak zważymy na to, że całość ludzkości, bo przecież wszyscy mają postać z grobu, to będzie wiele miliardów tutaj ludzkości na Ziemi, no to z tych miliardów jakaś tam część to spora, a liczba ich jak piasek morski. Jak dobrze pamiętam, brat Adam jakiś czas temu mówił wykład, w którym to mówił, że tak 2/3 zbawionych, a 1/3 tych, którzy by byli w tym piasku. No 1/3 z miliardów to wciąż są miliardy, no, a wiele, ileś miliardów to można przyrównać do piasku na brzegu morskim, bo tych ziarenek też tam są miliardy. Więc, ale ci, którzy pomyślnie przejdą próbę, wejdą do przyszłych wieków chwały, których błogosławieństwa nie zostały objawione w Biblii, a które na pewno są bardziej wspaniałe, niż możemy sobie to wyobrazić. I chciałbym zakończyć ten wykład o błogosławieństwach Nowego Przymierza cytatem z Objawienia 21 od 1 do 5, które właśnie tą wizję tego nowego świata wprowadzonego poprzez zawarcie Nowego Przymierza z człowiekiem przedstawiają. I tam czytamy tak. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubnica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię, i mówi, napisz to, gdyż słowa są pewne i prawdziwe. Nie wątpimy w to, że słowa są pewne i prawdziwe. Dziękuję braterstwu za wysłuchanie i życzę wszystkim do życia tego wspaniałego czasu, tych warunków, które Księga Objawienia tutaj nam opisuje.